między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. 5 lat temu ukazała się głośna encyklika Laudato Si. Papież Franciszek wezwał w niej do radykalnego nawrócenia ekologicznego. Od tego czasu sporo zmieniło się na świecie. Inaczej do zagadnienia ochrony środowiska i korzystania z zasobów przyrody podchodzą politycy, rządy i społeczeństwa, choć nadal są to sprawy wzbudzające spore kontrowersje i podziały. My przyjrzymy się temu, jak z perspektywy owych 5 lat prezentują się zapisy Laudato Si, nazywanej nie bez przyczyny zieloną encykliką. I w dzisiejszym programie także wakacyjna opowieść o zgromadzeniu oblatów, którzy obchodzili niedawno 100-lecie działalności w Polsce i nieprzypadkowo nazywani są misjonarzami do zadań specjalnych. Między niebem a ziemią zapraszam.
Osłaniany w naszych dłoniach płomyk.
dziś wybrzmiewają echa pierwszej w historii encykliki w całości poświęconej ekologii. Temat poruszony przez papieża Franciszka okazał się zaskakująco kontrowersyjny, a kierunek, w jakim zmierzają jego nauki, dla wielu do dziś jest nie do przyjęcia. W rocznicę opublikowania encykliki Sandra Solug rozmawiała z bratem Kordianem Schwarzem, odpowiedzialnym za ekologiczny projekt Laudato Si Caritas.
5 lat mija od wydania przez papieża Franciszka encykliki Laudato Si, dzieła, które było w pewnym sensie rewolucyjne, bo to pierwszy papież, który tak odważnie i obszernie wypowiedział się na temat ekologii, ale z drugiej strony dzieła, które wywołało sporo kontrowersji. Zarzuty o lewicowości papieża, o antypolskości nawet. Czy tę encyklikę powinniśmy tak właśnie odbierać bardzo emocjonalnie?
Dla uważnego obserwatora tego, co robi papież Franciszek i tego, w jaki sposób jest odbierany, jest oczywiste, że jego myśli tak głębokie, ogarniające chyba każdego człowieka na ziemi, takiego rozczulającego się nad biedą, łatwo jest ludziom wyciągnąć pojedyncze zdania, uczynić z nich potężny nagłówek w jakichkolwiek mediach i widzimy, że ten papież jest właśnie za jedno zdanie albo przez jednych podziwiany, a innych nieszanowany czy nawet szykanowany. I tak to jedno zdanie czasami zwalnia z odpowiedzialności. Czy my w ten sposób zwalniamy się z odpowiedzialności, żeby zagłębić się w to, z czym papież Franciszek przychodzi? Bo to nie chodzi tylko pewnie o dokument Laudato Si, ale kilka dokumentów czy kilkanaście przemów papieża. One są bardzo głębokimi przemyśleniami na temat naszej sytuacji, nie tylko katolików. Jeżeli chodzi o samą encyklikę, przecież to ona osadzona jest w nauczanie papieży od Pawła VI poprzez Jana Pawła II, który jest twórcą pojęcia ekologicznego nawrócenia czy grzechu ekologicznego.
Co to znaczy, że mamy wszyscy teraz ruszyć i zostać wegetarianami i zrezygnować z plastiku? Czy to chodzi o takie podejście bardzo materialne?
Wydaje się, że papież Franciszek zaczyna od zupełnie innej strony. Laudato Si, gdy jeszcze uzupełnimy o dokument posynodalny Querida Amazonia, on odsłania taką bardzo smutną rzeczywistość i kondycję naszego świata. To, że my dokonujemy wyborów konsumenckich, ale nie tylko, nie zdając sobie sprawy z tego, że za wiele rzeczy, za wiele naszych wygód musi zapłacić człowiek, który jest gdzieś w ubogiej Afryce czy niszczonej Ameryce Południowej. Ponieważ to, że można wyprodukować t-shirt za 5, za 7 zł i że my możemy go kupić tak tanio, to dokonuje się tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś inny ponosi cenę do prawdziwą wartość tego produktu. Gdybyśmy zerknęli na to, w jaki sposób ten produkt powstaje i jak on do nas trafia, to zobaczylibyśmy, że u początku tego wielu rzeczy jest cierpiący człowiek. To, co powiedział papież Benedykt XVI, to jest jego myśl znowu, że każdy zakup jest aktem moralnym.
No ale to jak to w końcu jest? Księga Rodzaju mówi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, tak? To jest cytat bardzo często wykorzystywany przy opisie tego, jak człowiek może się zachowywać wobec natury. Czy żebyśmy opacznie zrozumieli te słowa?
Pismo Święte, brane wyrywkowo, służy wielu ludziom dzisiaj do uzasadnienia najróżniejszych tez. A gdy patrzymy na to, co Pismo Święte mówi na temat stworzenia, to my wiemy, że stworzenie samo z siebie, przez to jak jest wspaniałe, oddaje cześć, chwałę Panu Bogu.
Religie wschodnie od samego początku podkreślały związek, głęboki związek człowieka z naturą i potrzebę tej jedności, ale mimo to Azja dzisiaj też to nie w śmieciach. To chyba oznacza, że religie nie zdały egzaminu, jeśli chodzi o edukację ekologiczną społeczeństwa.
W śmieciach panie dzisiaj cały świat. Ja myślę, że my w ogólnie w formacji, w naszej formacji ludzkiej popełniliśmy mnóstwo błędów. Zdaliśmy się ogłupić troszeczkę. Człowiek myśli, że jak będzie coś miał, albo jak będzie miał dużo, to będzie szczęśliwszy. I to dotyka tak naprawdę tak wielu ludzi, ponieważ ta maszyna jest bardzo mocno rozpędzona. Bo jeżeli mówi pani o Indiach, mówi pani o Wschodzie, ja bym podał cały świat, gdzie są pewne marki, które są obecne wszędzie. Nie ma wody pitnej, a produkty danych firm są obecne. I to jest szokujące.
A czy encyklika Laudato Si miała według brata realny wpływ na to, w jaki sposób Kościół zaczął postrzegać ekologię? Czy cokolwiek się przez te 5 lat zmieniło?
Jest wiele gospodarstw, wielu młodych ludzi, którzy żyją tym, co papież napisał w encyklice. I ona, tak jak wiele aspektów, które porusza papież Franciszek, utwierdza, że ten kierunek działania jest dobrym kierunkiem. Ale ona jednocześnie otwiera oczy tym, którzy po nią sięgną i zaczną ją czytać. Że na nas, katolikach, ciąży szczególna taka odpowiedzialność. Ponieważ my powinniśmy być bardziej uważni, jak stawiamy każdy krok w naszym życiu.
A ten projekt Laudato Si Caritas, niech brat opowie kilka słów o nim.
No, to jest 2019 rok, rozpoczyna się projekt w Caritasie, on jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i cel jest taki, żeby z treściami, które znajdują się w encyklice Laudato Si, dotrzeć do małych społeczności, do małych miejscowości. Robimy to w oparciu o parafialne zespoły Caritas i szkolne koła Caritas oraz Centrum Wolontariatów. I chcemy, żeby te wspólnoty otwierać, edukować i zapraszać do współpracy, żeby te wspólnoty rozpoczynały jakiś ruch oddolny, takiego życia uważniejszego. Działamy w 12 diecezjach, między innymi w archidiecezji poznańskiej. No i mamy nadzieję, że pomysły młodych ludzi będą właśnie początkiem takiego ruchu, takiego procesu zmian myślenia i w parafiach, i w szkołach. Dla najciekawszych pomysłów są ogłaszane konkursy i można uzyskać dofinansowanie. Jeżeli to się uda w 12 diecezjach, a tam w każdej diecezji możemy sfinansować 10 takich grantów, no to mamy już 120 wydarzeń rocznie w różnych częściach Polski.
Na czym według brata polega problem w podejściu katolika do ziemi? W tym, że za bardzo do serca wzięli sobie właśnie ten cytat z Księgi Rodzaju, o którym mówiliśmy?
Uważamy siebie, że jesteśmy pępkami świata. Nie zdajemy sobie sprawy z własnej słabości, z własnej kruchości. Gdzieś ktoś nam wymawia przez cały czas, że rozwój jest nieograniczony, że można rozwijać się i czynić swoje życie wygodniejszym i łatwiejszym bez końca. Że świat może być bez cierpienia i bez pracy, piękny, no i brak namysłu i refleksji właśnie nad tym popycha nas w kłamstwo i chcemy osiągać dużo bardzo małym wysiłkiem.
To może czas najwyższy po prostu znaleźć jakiś inny cytat z Pisma Świętego, który będzie prowadził katolików w tej miłości do świata i natury.
Szukajmy, bo Pismo Święte jest nasycone pięknymi fragmentami, które mówią o tym, że Bóg uczynił ten świat dla nas mieszkaniem, że jest to dla nas dar i zadanie, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego.
Biada nam, jeśli nie przyjdzie na nas w porę opamiętanie, wszak nie ten z nas zbawiony będzie, kto mówi mu: Panie, Panie, Panie. Lecz ci, co w biednych i strapionych swych bliźnich w czas rozpoznali, ci dostąpią miłosierdzia Boga, bo miłość swą Bogu okazali. Albowiem wszystko to, czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu. Wszystko to, czegośmy im nie uczynili, tegośmy i nie uczynili mu, swojemu Bogu.
Muzyka.
ich wakacje trwają nie 2 tygodnie, ale 3 miesiące. Są jednak w pełni zasłużone. Oblaci pracują w najdalszych zakątkach świata, często w skrajnie niesprzyjających warunkach. Na misjach spędzają przynajmniej kilka lat, ale często wracają właśnie na urlopy do poznańskiej siedziby zgromadzenia, którą odwiedził z mikrofonem Jacek Butlewski. Rozmawiał tam z ojcem Marcinem Wrzosem, redaktorem naczelnym misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
Ulica Ostatnia, Oblaci. Kiedy z tego świata tutaj wracają, to taki teren zielony, tu jest wysokie drzewa i mogą troszkę odpocząć, bo podróżują sporo.
Tak jest. Ja myślę, że można nawet nasz tutaj skrawek Poznania powiedzieć, że to jest bardziej Górczynek, czyli część Górczyna. Jesteśmy na takim połączeniu w zasadzie 2 osiedli. I jest tu bardzo zielono, no bo Świerczewo wielu ludziom się kojarzy z gliniankami, ze szachtami, z przyrodą i faktycznie jak tutaj wracamy, to jest to taki zakątek bardzo spokojny Poznania. Do centrum jest dość blisko, ale jednak jest bardzo zielono. Jeszcze przed wojną, kiedy tu Oblaci zaczynali swoją pracę, no to była tutaj cegielnia. Ulica Ostatnia wskazuje, że to było po prostu taki koniec świata poznańskiego i zupełnie było cicho, a dawne Świerczewo to jest ówczesne też tereny poligonu armii Poznań przedwojennej, więc zupełnie to był naprawdę koniec świata.
No a teraz jest jeszcze wiele domów za wami. Nie jesteście już tym ostatnim przyjaznym domem, bo kolejne osiedla się budują. Poznań łączy się z Luboniem i tak dalej.
Tak jest. I myślę, że to, że tutaj teraz się to tak wszystko zmienia, że to już nie jest koniec świata, że wielu ludzi znajduje tutaj taki spokój, jest też trochę naszą misją. Nie? No bo misjonarze Oblaci, no to wiadomo, Afryka, Azja, w zasadzie cały świat, ale też staramy się gdzieś tutaj promieniować na te nasze otoczenie, też dawać ludziom taką oazę spokoju.
Jakbyśmy mieli powbijać szpilki w mapę świata, to gdzie są Oblaci z Poznania w tej chwili?
Najwięcej Oblatów polskich, którzy można by powiedzieć wyjeżdżają z domu poznańskiego, domu prowincjalnego na cały świat, no to jest Madagaskar, to jest Kamerun, jeśli chodzi o Afrykę, jeśli chodzi o Azję, to jesteśmy obecni szczególnie w Turkmenistanie, jest to jedna z takich republik, byłych republik sowieckich, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jesteśmy obecni na Ukrainie, jesteśmy obecni na Białorusi, jesteśmy obecni w Rosji. Mówię tutaj o takich placówkach, gdzie jest już tych Oblatów naprawdę wielu, czyli więcej niż powiedzmy 10. Może trochę mniej jest na Białorusi, ale już pojedynczy Oblaci to już Ameryka Łacińska, Hongkong, Chiny, wiele miejsc.
Czyli bardzo różne destynacje, a co jest mianownikiem wspólnym? Po co tam jeździcie?
Mówi się, że Oblaci, i tak jest, to są misjonarze od misji najtrudniejszych, tak nazwał nas jeden z papieży, bo zapomniałem na przykład powiedzieć, że Oblaci są specjalistami od misji wśród Eskimosów. Jest to w zasadzie jedno z niewielu zgromadzeń zakonnych, które właśnie tam głosi Ewangelię. I naszym takim hasłem jest Evangelizare pauperibus missit me, czyli ewangelizować ubogich posłał mnie Pan. Czyli to jest jasne nasze hasło, że tam, gdzie jesteśmy, staramy się docierać do tych ludzi najuboższych, czyli tych, którzy nie znają Jezusa, ale też takich ubogich w takim sensie też materialnym.
Czy macie specjalizację? To znaczy, że ktoś jeździ do krajów arabskich, ktoś inny do afrykańskich, ktoś jeszcze inny do południowej Ameryki, czy raczej są te różne wyzwania stawiane przed konkretnym oblatem?
Raczej jest to takie przygotowanie indywidualne. Ja, jak jeszcze byłem w seminarium, to uczyłem się chociażby języka francuskiego. To był nasz główny język, bo jeździliśmy Madagaskar, Kamerun, to są były kolonie francuskie, w związku z tym tam się posługuje językiem francuskim. Teraz już jest język angielski, ale to jest tak, że misjonarze są też takimi ludźmi, którzy muszą być otwarci na inne kultury, inne religie i też otwarci na to, że muszą się nauczyć kolejnego języka. Jak są współbracia na Madagaskarze, no to mówią po malgasku, tam na szczęście jest jeden język, ale w Kamerunie już jest tyle narzeczy, tyle plemion, że francuski zupełnie nie wystarcza, trzeba się właśnie nauczyć jednego jeszcze z miejscowych języków.
Z takiego Madagaskaru to wracają ojcowie, czy zostają? Jeśli wracają, to jak często? Czy na jakieś uroczystości tylko, no, chociażby rodzinne, czy są kilka lat na przykład tam i muszą wrócić i jechać gdzieś indziej? Jak to technicznie wygląda?
Czasy się zmieniają. Kiedyś początek naszych misji, jak już można było w 1969 z Polski wyjeżdżać, bo wtedy władze PRL-u dały taką zgodę, to pierwsi misjonarze z Polski wyruszyli, brzmi to bardzo fajnie, z Marsylii na statku marokańskim Acapulco do portu w Douala w Kamerunie. Mówię o tym dlatego, że w wielu przypadkach chodzi o sprawy transportowe, że jak dawniej statkiem się płynęło, zdaje się chyba chyba 6 tygodni płynęli do takiej Afryki, ją trzeba było tam naokoło, nie przez kanał Suezki, tylko tak naokoło ją okrążyć. No to teraz już wiadomo, są samoloty i na dzień dzisiejszy misjonarze przylatują raz na 3 lata na taki dłuższy urlop 3-miesięczny do Polski. Wtedy mieszkają chociażby tu w Poznaniu w dużej mierze, w naszym domu prowincjalnym. Jadą do swoich rodzin, prowadzą też animacje misyjne w parafiach, a dawniej właśnie, chociażby lata 70., to te odwiedziny były rzadsze, raz na 5 lat, czasem rzadziej jeszcze.
Czy w dobie koronawirusa jakoś sobie radziliście inaczej, lepiej? Czy trzeba było kupić dodatkowy sprzęt komputerowy, żeby się łączyć z braćmi?
No nie, no myślę, że teraz wystarczy dobry telefon, aplikacja WhatsApp, no bo wiadomo, wtedy za darmo się łączy z dalekimi krajami, w ten sposób sobie radziliśmy. To, co się zmieniło na misjach, i warto pamiętać, że był taki moment, że można było wrócić z misji, współbracia mogli wrócić z misji, nawet były takie wskazówki, że Unia Europejska organizuje powroty, miały być samoloty z różnych regionów świata i żaden z misjonarzy nie chciał wrócić, że czuli, że to jest ich miejsce, że trzeba być z tymi ludźmi, trzeba im pomagać, być dla nich, no bo też chodzi o pewną wiarygodność Ewangelii, tak? Jeśli mówi się tak, że Pan Bóg was kocha, my staramy się dla was stworzyć szkoły, ośrodki zdrowia i nagle dobra, jest choroba, wyjeżdżamy, no to oni by powiedzieli, no uciekacie, no nie jesteście dla nas, nie? Więc oni zostali, teraz urlopy są wstrzymane, wszyscy współbracia, którzy mieli przyjechać, no to tak naprawdę po prostu zostali i nie wiem, kiedy pierwsze urlopy są pewnie planowane gdzieś na sierpień, ale to są współbracia, którzy mieli być w lutym, w marcu, być tutaj w Polsce i oni wszyscy po prostu czekają na to, żeby wrócić, na chwilę, żeby odetchnąć i potem znowu udać się na te swoje misje do swoich ludzi, wśród których są.
Koronawirus pokrzyżował nie tylko plany urlopowe, ale też obchody jubileuszowe.
No tak, 100 lat pracy oblatów w Polsce, zaczęło się w Wielkopolsce, Krotoszyn, Krobia, Obra, Poznań, to są jedne z naszych pierwszych domów.
Dlaczego tam akurat, na południu?
No, historia jest taka, że my zaczynaliśmy pierwsze w ogóle nasze bycie polskich oblatów, to było na Śląsku i wtedy Góra Świętej Anny, tamto sanktuarium, ale oblaci zostali stamtąd, to był jeszcze zabór, to trzeba wracać do historii, to były czasy zaborów, Polacy, kiedy były plebiscyty, żeby, szczególnie na ziemiach śląskich, żeby Polacy mogli wrócić, no to oblaci się w to włączyli, no i biskup ówczesny wrocławski kazał się oblatom wynieść po prostu. I wtedy przyjęli nas tu biskupi poznańscy, gnieźnieńscy i to były te tereny, gdzie pojawiliśmy się. Oczywiście oblaci byli już wcześniej, tylko pracowali w strukturach właśnie prowincji, czy holenderskiej, czy niemieckiej, austriackiej. I wtedy po raz pierwszy na ziemiach polskich został powołany polski dom, wpierw zależny od generała i dopiero potem już tak niezależnie, to był taki zaczątek polskiej prowincji misjonarzy oblatów.
A w samym Poznaniu można przyjść do kościoła, tutaj, przy ostatniej?
Tak jest. Kościół Chrystusa Króla, to jeszcze parafia przedwojenna. Też ciekawa historia kościoła, bo on jest taki, można powiedzieć, pudełkowato. Wygląda trochę jak sześcian, ale niektórzy mówią, taka sobie architektura, ale za PRL-u okazało się, że kościół jest za mały. No i jak to wówczas się budowało, też ciekawa sprawa. Nie dostano zgody na powiększenie kościoła, więc stwierdzono, że będzie remont. Czyli obudowano go właśnie czymś takim ceglanym, sześcianem, ze środka wyciągnięto starą kaplicę, no i w ten sposób powstał nasz kościół parafialny, który jest teraz większy, tak się kiedyś budowało, kombinowało. W każdym razie zapraszamy na Świerczewo, zapraszamy do nas, można przyjść, posłuchać o misjach, zobaczyć wystawę misyjną, można się pomodlić, jesteśmy bardzo otwarci i czekamy po prostu na was.
God loves us. God is merciful. Mulungu akukondani. God loves you. Mulungu nichikondi. God is love. Hallelujah. Hallelujah. Yeah.
Did you love one another just I have loved you? You also are to love one another.
Y este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado. Deben amarse los unos a los otros. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado, deben amarse los unos a los otros.
¡Ay, yeah!
Dziś w liturgii słowa bardzo sugestywny obraz rozmnożenia chleba. Daje poczucie bezpieczeństwa, a zarazem stawia wyzwania. O nich ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. Witam Was serdecznie, a dzisiejsza liturgia słowa zaprasza nas w duchową podróż nad Jezioro Galilejskie, aby być duchowymi świadkami cudownego rozmnożenia chleba. To miejsce związane właśnie z tym cudem jest również zlokalizowane przez geografię biblijną, czy też archeologię biblijną. U stóp ołtarza w Bazylice cudownego rozmnożenia chleba w Tabce, bo o tej miejscowości mówimy, znajdują się resztki bizantyjskich mozaik z V wieku i najsłynniejsza z nich przedstawia kosz z chlebem i ryby. Jednak w przeciwieństwie do relacji ewangelistów, którzy mówią o 5 chlebach, artysta umieścił w koszu nie 5, ale 4 chleby. Dlaczego? Do tego tematu, drodzy, wrócimy nieco później. Ewangelista Mateusz ukazuje nam dzisiaj Jezusa, który udaje się w miejsce odosobnione wraz ze swoimi uczniami po otrzymaniu smutnej wiadomości, mianowicie usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela. Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Ale po wyjściu z łodzi Jezus widzi tłumy. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Kiedy Jezus widzi je, to co robi, mimo zmęczenia, mimo również na pewno smutku w swoim sercu, lituje się. Zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych. To jest przejaw miłosierdzia, dobroci naszego Boga i Pana, którego serce jest pełne współczucia dla tych, którzy są potrzebujący. I zobaczmy, co się dzieje nieco później, jaka jest reakcja uczniów, jakie jest ich działanie. Są zaniepokojeni, bo zrobiło się późno i doradzają Jezusowi, aby odprawił ten tłum do wsi, by tam oni zakupili sobie coś do jedzenia. Jak odpowiada Jezus? Wydajcie im jeść. Ale Panie, my nie mamy zbyt wiele. Mamy kilka chlebów i kilka też rybek i nic więcej. Przynieście mi to. Kiedy dostaje Jezus to, o co prosi, bierze te 5 chlebów i 2 rybki, odmawia błogosławieństwo i łamie chleb dla wszystkich. Uczniowie roznoszą wszystkim potrzebującym. Wszyscy najedli się do sytości, a nawet jeszcze bardzo dużo pozostało. Tak kończy się dzisiejsza Ewangelia. Zobaczmy, że na kanwie tego spisanego słowa możemy wyciągnąć dla nas pewne konkretne nauczanie. Pierwsze to zaproszenie do współczucia, do litości, byśmy tego uczyli się, takiej postawy uczyli się od Jezusa. Za nim idzie tłum, wie kim jest i można by powiedzieć, że miał prawo powiedzieć: potrzebuję spokoju, proszę dajcie mi trochę odpoczynku. Ale Jezus nie reaguje nerwowo, z irytacją, ale okazuje współczucie, bo wie, że ci, którzy do Niego przyszli, przychodzą z potrzeby serca. Są poranieni, są chorzy, być może niektórzy nawet zniewoleni. Potrzebują spotkania z Bogiem, ze świętym. Jezus uczy nas, abyśmy potrzeby ubogich, ludzi, którzy są potrzebujący, ich potrzeby stawiali przed naszymi, bo nigdy nie wiemy, czy ten człowiek będzie miał odwagę i siłę jeszcze raz do nas przyjść. To jest też takie zaproszenie, abyśmy przyjrzeli się swoim reakcjom na potrzeby drugiego człowieka, żebyśmy widzieli właśnie człowieka w całości, w jego też życiu, a nie tylko problem człowieka. Może mamy takie doświadczenie, czy to z urzędów, czasami również z kancelarii kościelnych, że byliśmy obsługiwani jako kolejny numerek z kolejki. Było nam przykro, czuliśmy się poniżeni, czuliśmy się anonimowo potraktowani właśnie w taki też sposób. Nie tak czyni Jezus. On widzi zawsze człowieka. I to również jest dla mnie dobra wiadomość, że kiedy będę przychodzić do mojego Pana i Boga, to nigdy mi nie powie: daj mi spokój, ale będzie się litować nade mną, bo jest Bogiem o dobrym sercu. Druga nauka, która jest dla każdego z nas, myślę, z dzisiejszej liturgii słowa, to uczenie dzielenia się. Zobaczmy najpierw na uczniów, ich reakcja na obecność ludzi, tych zmęczonych i głodnych, jakże jest inną reakcją niż postawa Jezusa. Uczniowie chcą odprawić ludzi, aby poszli sobie gdzie indziej. Chcą mieć, mówiąc może z wielkim uproszczeniu, problem z głowy. Natomiast Jezus mówi: nie, wy dajcie im jeść. Dwie reakcje, które ukazują dwie przeciwstawne logiki. Uczniowie myślą według świata, a ten świat dzisiaj nas uczy: zadbaj przede wszystkim o siebie. Nikt ci nie pomoże, jeżeli ty sam sobie też nie pomożesz. Musisz być zabezpieczony. Natomiast Jezus myśli zgodnie z Bożą logiką, którą jest dzielenie się. Co by się stało z tłumem, gdyby Jezus go naprawdę odprawił, pozostawiłby go bez jedzenia? Być może i my kiedyś mieliśmy takie doświadczenie, że chcieliśmy czegoś, chcieliśmy może kawałek chleba albo niewielki kawałek czegoś, co zabezpieczyłoby nasze życie na najbliższe godziny, a nie otrzymaliśmy tego. Pamiętamy, jak wówczas czuliśmy się, jakie uczucia i emocje wypełniały nasze serca. Jezus zaprasza nas dzisiaj do dzielenia się również tym, co mamy, aby widzieć również potrzeby i głód drugiego człowieka. I trzecia nauka, zaproszenie, to zaproszenie do pełnego przeżywania Eucharystii, które ma swoje przedłużenie w codzienności. My nie mamy być tylko na Eucharystii, ale również mamy stawać się Eucharystią. I drodzy radiosłuchacze, do tego tematu, do stawania się Eucharystią dla drugiego człowieka, tym piątym chlebem, powrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej. Tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej. Tylko Ciebie, Jezu. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Zabrałeś cały strach, otarłeś moje łzy. W Tobie jestem wolny, w Tobie jestem wolny. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej. Tylko Ciebie, Jezu. Bo Ty skradłeś moje serce, nie potrzebuję już niczego więcej. Tylko Ciebie, Jezu.
Dajcie im jeść, to jest hasło, które Jezus wypowiada w kierunku swoich uczniów, tych, którzy chcieli odprawić zgłodniały tłum do wsi, aby to tam szukali pożywiania. Chcieli mieć problem z głowy, ale Jezus mówi, nie, to wy dajcie im jeść, to wy ich nakarm Cię. To zdanie również jest skierowane do każdego z nas dzisiaj. Wy dajcie im jeść. Wy, którzy karmicie się moim słowem, wy, którzy karmicie się Eucharystią, to trzecie przesłanie, trzecia nauka, którą dzisiaj możemy wyciągnąć z tego fragmentu Ewangelii. Zobaczmy, co Jezus czyni z chlebami i rybkami, które zostały do Niego przyniesione przez apostołów. Wypowiada błogosławieństwo. Przed połamaniem chleba i rozdaniem go tłumowi Jezus błogosławi ten pokarm, że jest to ten sam gest, który Jezus czyni podczas ostatniej wieczerzy, kiedy ustanawia pamiątkę swojej odkupieńczej ofiary, Eucharystię. To właśnie w niej Jezus rozdaje chleb życia wiecznego. Już nie ten zwyczajny, ale chleb na życie wieczne. Daje samego siebie, ofiarując siebie Ojcu z miłości do każdego z nas. I dzisiaj mamy okazję bardzo mocno to słowo usłyszeć podczas Eucharystii. Wy dajcie im jeść. Ale ktoś może zapytać, ale komu? Tym, którzy żyją z nami. Tym, którzy są na wyciągnięcie ręki. Tym, którzy są zgłodniali. Niekoniecznie tego chleba powszedniego, tego pokarmu fizycznego. To słowo zaprasza każdego z nas, abyśmy mieli uszy otwarte na głód tych, których mamy dookoła siebie. Drodzy radiosłuchacze, od wielu lat pracuję z małżeństwami i nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ile żon jest zgłodniałych w bliskości swojego męża, ile żon pragnie przytulenia, poświęcenia z czułością chwili też czasu, ilu młodych ludzi, ile dzieci jest pragnionych obecności mamy, taty, rodziców. Te dzieci bardzo mocno dzisiaj są zgłodniałe bycia. Są głodne bycia z ojcem, bycia z matką, z bliskimi. Pytajmy Ducha Świętego. Prośmy Go o tę łaskę. Otwórz moje oczy, otwórz również moje serce na głód współmałżonka, dziecka, ale również rodziców, być może sąsiada, sąsiadki, kolegi z pracy, tych osób, z którymi się spotykam każdego też dnia. Powiedz mi, Duchu Święty, o ich głodach, abym mógł wypełnić to dzisiejsze polecenie Jezusa: wy dajcie im jeść. A właśnie, dlaczego ja mam dawać im jeść? Dlaczego to ja mam dawać coś z siebie? To jest logika Boża, logika Jezusa Chrystusa, który daje swoje życie, abyśmy i my już nie żyli dla siebie, jak napisze święty Paweł w liście do Rzymian. Jeżeli dzisiaj karmię się Jego słowem, karmię się Jego ciałem, a po wyjściu z kościoła nie dostrzegam drugiego człowieka, to obawiam się, że mogę iść drogą smutną, drogą, która niewiele ma wspólnego z drogą Jezusa Chrystusa. Znamy Jego drogę. Wiemy również, jak żyli apostołowie, kiedy doświadczyli mocy Ducha Świętego. Oddali swoje życie. Dzielili się tym, co było tak naprawdę ich. Drodzy radiosłuchacze, wydajcie im jeść. To jest też zaproszenie, byśmy widzieli ludzi głodnych, abyśmy mieli odwagę dostrzeżenia tego innego człowieka, być może żebrącego na ulicy, leżącego na ulicy, tego innego, zgłodniałego. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie mam pieniędzy, ja nie mam majątku, aby się z nim dzielić. I tak i nie, drodzy radiosłuchacze. Jesteśmy wszyscy tak samo majętni w czas, którym Bóg nas obdarzył. Mamy tyle samo godzin każdego dnia do dzielenia się. Mam kilka takich spotkań z ludźmi z ulicy, kiedy nie mogłem im za dużo dać, albo praktycznie nic nie mogłem kupić i dać do zjedzenia, ale zatrzymałem się przy tych osobach, by chociaż przez chwilę z nimi porozmawiać, by dać im trochę samego siebie, chwilę mojego czasu. Były to dla mnie bardzo wzruszające spotkania, bo ci ludzie czuli się przyjęci, nieskazani. Zachęcam was, zachęcam również siebie, każdego z nas, byśmy nie bali się karmić głodu spotkania z drugim człowiekiem, abyśmy wyszli naprzeciw pustki drugiego człowieka, bo w nim również spotykamy Jezusa. Ktokolwiek woda kubek zimnej wody drugiemu z miłości do mnie, to dla mnie to robi i ten czyn nie pozostanie bez nagrody. Wy dajcie im jeść, drodzy radiosłuchacze, to również zaproszenie, byśmy przyjrzeli się swoim zasobom, to co nam zbywa, abyśmy również dojrzeli te rzeczy, które być może są jeszcze dobre, a których nie używam, a którymi mogę się podzielić z drugim człowiekiem. Niewiele trzeba. Wydajcie im jeść, to również zaproszenie abyśmy uczciwie popatrzyli na samych siebie, ile jedzenia marnujemy, jak je trwonimy, a przecież tak wielu naszych braci jest głodnych, naprawdę głodnych. To jest zaproszenie do takiego dziękczynienia również za to, że nam nie brakuje jedzenia, że nie doświadczamy tego cierpienia, które jest wywołane fizycznym głodem. Zwróćmy na to uwagę. Drodzy, chciałbym się też na końcu podzielić pewnym spotkaniem z panem Krzysztofem, człowiekiem bezdomnym, który kiedyś podszedł do mnie w jednym mieście, kiedy byłem ze znajomą osobą przy stoliku, przy takim przydrożnym barze. Poprosił nas o pieniądze. Nie daliśmy ich, ale zaprosiliśmy tego pana do stolika, by usiadł razem z nami, by był gościem naszym. Rozpłakał się, bo został przyjęty jak człowiek. Opowiadał nam swoją historię życia. Naprawdę był wdzięczny, że mógł czuć się spokojnie, mimo że się bał. Bał się przede wszystkim oceny i odrzucenia, skazania. I był skazany przez ludzi, którzy siedzieli obok. Nie zapomnę ich wzroku, takiego odrzucenia, wzroku potępienia i takiego pytania do nas, co wy robicie? Ten człowiek nie pasuje tutaj. To mi też bardzo pokazało, jak łatwo jest skazać człowieka i jak łatwo z jednej strony jest wznosić ręce do Boga, ale z drugiej strony jak łatwo jest o nim zapominać, że przychodzi w drugim człowieku. Wy dajcie im jeść. Sobie i wam życzę pięknych spotkań z drugim człowiekiem, odkrywania jego głodów i karmienia go. Przede wszystkim sobą, swoją życzliwością, swoją dobrocią, swoją miłością, którą dzisiaj mamy przyjmować. Niech Duch Święty prowadzi nas tymi drogami, a wówczas jestem o tym przekonany, będziemy doświadczać Bożej radości, że więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Błogosławionego tygodnia i pamiętajmy o sobie w codziennej modlitwie.
Razem z księdzem Maciejem Sarbinowskim życzymy Państwu dobrej niedzieli. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.